Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się Państwu nisko w poniedziałek, 1 listopada. Zmarły kilka lat temu dominikanin ojciec Joachim Badeni zwykł mawiać, że życie ziemskie jest jak nocleg w marnej gospodzie przed podróżą na Hawaje. To zdanie przychodzi mi do głowy, ilekroć odwiedzam groby moich bliskich i myślę właśnie o tej dalszej, hawajskiej perspektywie. Ten temat będziemy poruszać także w dzisiejszym świątecznym wydaniu Między niebem a ziemią. W programie nie może oczywiście także zabraknąć silnej reprezentacji świętych. Zapraszam m.in. na rozmowę z profesorem Stanisławem Grygielem, który będzie wspominał swojego wielkiego przyjaciela, świętego Jana Pawła II. A tradycyjnie przez cały program towarzyszyć nam będzie muzyka artystów i kompozytorów, którzy zmarli w obecnym i w ubiegłym roku. M.in. Kennego Rogersa, Barbry Kelly z Kelly Family, Romualda Lipko i Krzysztofa Krawczyka. A na początek evergreen Summertime Ellie Fitzgerald, który wybrzmiał nad grobem zmarłego latem tego roku legendarnego kompozytora Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Nie bądźmy ślepi na to, co warte jest widzenia, co warte jest uwagi, co warte jest miłości. Te słowa błogosławionej matki Róży Czackiej to motto tegorocznej Nocy Świętych w Gnieźnie. Już od kilku lat, w przeddzień Wszystkich Świętych, dzieci i młodzież z okolicznych parafii rozjaśniają noc w barwnym pochodzie ulicami miasta. Wielu z nich przebrało się za świętych, których relikwie znajdują się w gnieźnieńskich kościołach. O znaczeniu wczorajszej Nocy Świętych Rafał Muniak.
Ty wyglądasz jak oryginał. Powiedz, co ty masz na sobie?
Ornat trydencki. Na głowie mitra.
Za kogo jesteś przebrany?
Błogosławiony Bogumił.
W dłoni masz relikwie.
Z parafii są.
Dlaczego akurat za tego świętego się przebrałeś?
Dobry człowiek, też patron zwierząt, też obok świętego Franciszka na przykład.
Michał Arhanio. Brat mieście konwentualny z tutejszego klasztoru franciszkanów. Wyruszył na korowód Wszystkich Świętych do Gniezna. Czym jest? Walką z mocami złego. Po drodze idąc od naszej tutaj bazy franciszkańskiej, mijaliśmy dzieci pomalowane na smutne pajęczynki. Czy to nie jest zatarcie oblicza Bożego?
Dlaczego te dzieci nie poszły za Archaniołem?
One już troszeczkę są uformowane w złym kierunku. Może trzeba większej odwagi z naszej strony, żebyśmy właśnie więcej zrobili tego, o co prosi Franciszek, czyli rabanu. Więcej musi być tej radości, nie? Tej takiej chrześcijańskiej, śpiewów.
Tegoroczna Noc Świętych w Gnieźnie przypominała zwłaszcza postać błogosławionej matki Róży Czackiej, mówi jeden z organizatorów uroczystości, ksiądz Krzysztof Szkopek.
Matka Róża Czacka, ta patronka, która przyjmuje to, co ją spotyka, oczywiście na co nie ma wpływu, traci wzrok, musiała poradzić sobie sama, jak twierdzi. Dużą siłą pomogła jej właśnie modlitwa, której nauczyła jej, wiedząc o tym, że ta choroba będzie postępować, jej babcia Pelagia z rodziny Sapiechów, przypomnijmy. Uczy ją modlitwy na pamięć, ona się modli i odkrywa w sobie chęć odkrywania też innych, którzy są niewidomi i pomocy tym ludziom, którzy, jak się wtedy dowiadujemy, jedynym sposobem życia było żebranina ludzi niewidomych. I ona ich zagarnia, pomaga im, uczy ich życia, czytać, pracować. Stwarza dla nich dom, stwarza zakon, który będzie się tymi niewidomymi opiekować, a ona jest założycielką tego zakonu i staje się matką też. Nie? Trzeba podejmować wyzwania. I nie załamywać się niepowodzeniem czy jakimkolwiek swoim ograniczeniem. Właśnie przyjmując wiarę, podejmować wyzwania.
To już 16. edycja Nocy Świętych, która została zapoczątkowana właśnie tutaj w Gnieźnie, czyli można mówić już o takiej tradycji.
Cieszymy się, że stąd ta idea wyszła też na inne tereny.
Mówi proboszcz parafii Świętej Trójcy w Gnieźnie, ksiądz Maciej Lisiecki.
Czasami to są bale świętych, forma modlitwy wieczornej czystego pierwszego, ale coraz więcej miejsc jest objęte taką modlitwą czy takim spotkaniem. Cieszymy się, że po tym roku, kiedy nie było Nocy Świętej, możemy wrócić do tej idei i ją kontynuować i ją rozwijać tutaj na naszym terenie w Gnieźnie i okolicach. No chcemy wejść w prawdziwie chrześcijańskie świętowanie Dnia Wszystkich Świętych. Trochę przyzwyczailiśmy się, że to jest Dzień Zmarłych, chociaż w liturgii Dzień Zmarłych, Dzień Zaduszny to jest drugi dzień listopada. Natomiast pierwszy dzień to jest taki festiwal świętości, można by powiedzieć. Zwrócenie uwagi na tym, co bardzo ważne czy najważniejsze w naszej wierze, jest przypominanie ideału świętości i bycie razem właśnie w takim momencie.
Czy święci, którzy zwykle są osobami z przeszłości, czasami wręcz zamierzchłej, mogą być atrakcyjni dla współczesnych dzieci, dla młodzieży?
Myślę, że mogą być atrakcyjni, bo też doświadczenie pokazuje, że nawet święci, którzy żyli bardzo dawno temu, stają się aktualni. Jest taka moda na święte, na przykład na świętą Ritę. Dużo osób też doświadcza jakiegoś wsparcia z tej strony, chociaż jest to święta, która żyła bardzo dawno temu. Natomiast my sięgamy do świętych, którzy są bliżej nas, choćby tych braci franciszkanów 2 lata temu, których wspominaliśmy, czy błogosławiona Róża Czacka, po której powiedzmy jeszcze są te owoce konkretne, można zauważyć. Wyciągając pewne wątki z życia każdego świętego, on jest w jakiś sposób atrakcyjny i dla starszych, i dla młodszych.
Czy Noc Świętych to jest taka katolicka odpowiedź na Halloween?
Przynajmniej z mojej strony nie chciałbym mówić, że to jest coś przeciwko komuś czy za coś. To jest nasz sposób świętowania. Oczywiście, że to jest pokazanie pozytywnie czegoś, że my katolicy możemy w ten sposób świętować, czy w ten sposób przeżywać ten dzień, a nie sięgając do jakichś wzorców, czy jakichś tam zachowań, które przyszły do nas z daleka, które tak naprawdę do końca nie są zrozumiane przez tych, którzy tak się zachowują pewnie. Zachęcamy do czegoś. Taka jest rzeczywistość nasza, więc już od człowieka zależy, czy on z tego skorzysta, prawda?
Myślę, że nie jest to konkurencja dla Halloween.
Ksiądz Jarosław Wesołowski z parafii Farnej.
Nie chcemy tak tego odbierać, po prostu chcemy uczcić tych, którzy przed nami dostali się do nieba, a przecież tego przede wszystkim każdy chrześcijanin pragnie. Patrujemy się w świętych, bo oni są dla nas przewodnikami, pokazali nam drogę. Więc chyba warto. Halloween jest rzeczywistością, która skupia się przede wszystkim na tym, żeby było czasem strasznie, czasem śmiesznie, czasem tylko i wyłącznie gdzieś tak przyziemsko. Natomiast spojrzenie na niebo stawia nas w zupełnie innej perspektywie, że nie tylko to, co tutaj na ziemi jest ważne i istotne, ale przede wszystkim jest ważne to, co osiągniemy na naszą wieczność, dla naszej wieczności. A poza tym jest to też dzień, w którym wspominamy wszystkich świętych, nie tylko tych, których Kościół ogłosił błogosławionymi czy świętymi, ale wspominamy tych, którzy odeszli przed nami, a już są w niebie. Nie znamy ich imiona. To może być czyjś pradziadek, prababcia, może czyjś wujek, ciocia, rodzice, którzy umarli, że oni byli naprawdę dobrymi ludźmi, pięknie żyjącymi, też żyjącymi wartościami chrześcijańskimi i oni są w niebie. Nie lepiej ich wspominać, nie lepiej ich uczcić i nie lepiej ich naśladować niż jakieś rzeczy, które z niebem nie mają nic wspólnego.
Noc Świętych organizowana była także przez parafię w Kruszwicy, Gniewkowie, Wrześni, Trzemesznie, Golinie, Powidzu, Rogoźnie, Strzelnie i w wielu innych miejscach archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej. Niewiele wiemy o tych miejscach. Właściwie nie wiemy nawet, czy są to miejsca. Może bardziej stany umysłu lub ducha. Niebo, piekło i czyściec. Trzy koncepty mniej lub bardziej wprost opisane w Biblii. Czy można o nich powiedzieć coś? Na pewno. Oto m.in. Sandra Soluk pytała dominikanina ojca Romana Bieleckiego.
Pan Jezus przez całe swoje życie, wszystkie te przypowieści, o których mówi, pokazuje, na czym ta miłość polega i jak tak będziemy robić, to staniemy po tej dobrej stronie. I można powiedzieć, z tego będziemy rozliczeni. I to jest przykład, którym jest Ewangelia Świętego Łukasza i taka przypowieść, w którym Pan Jezus opowiada o bogaczu i o Łazarzu. Jest człowiek bogaty, ale pod jego drzwiami jest człowiek, który nazywany jest Łazarzem, który jest biedny, który jest wykolejony i on go widzi codziennie. I okazuje się, że ten biedny trafia do nieba, a ten bogaty trafia do piekła.
Jakich konkretów dowiadujemy się o sądzie ostatecznym z tego fragmentu z Ewangelii Świętego Łukasza?
No takim, że dojdzie do takiego momentu, w którym zostaniemy poddani ocenie na podstawie praktycznej realizacji miłości. Jak żyliśmy w praktyce pomocą drugiemu człowiekowi. Nie tylko człowiekowi, który jest wierzący tak jak i my, a może jest zupełnie z innej religii, a może w ogóle jest ateistą, a może był wrogi kościołowi. No ale jednocześnie pomogliście albo nie pomogliście? To bardzo proste pytanie.
Drogi są trzy po takim sądzie ostatecznym. Niebo, które wprost jest wymieniane w Biblii wielokrotnie, piekło także i czyściec. o którym wprost nie ma. Są tylko poszlaki.
Oczywiście, że tak, że wprost tego w Piśmie Świętym nie ma. Choć rzeczywiście jest taki nurt teologii, który z tej przypowieści ze świętego Łukasza o bogaczu i Łazarzu wyprowadza takie myślenie, że jest takie miejsce, w którym ludzie czekają na ostateczne oczyszczenie. To znaczy, że oni umarli w łasce, ale jakby nie wydoskonalili się w miłości. Co to znaczy? To znaczy, że oni potrzebują jeszcze naszego wsparcia, naszej modlitwy.
Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. To akurat opis nieba z Koryntian. W każdym razie mówi nam, że nie wiemy nic.
Tak, bo jedna rzecz jest taka, że my trochę jesteśmy niewolnikami takich obrazów, że niebo to jest na górze, a piekło jest na dole. To jest raczej stan. Pismo Święte, mówiąc, trochę opowiada, że to może być ogród, albo to może być miasto, tak, cudowne miasto. W jednym i w drugim obrazie chodzi o jakiegoś rodzaju obfitość. Pozostajemy też na poziomie pewnych domysłów, jak my będziemy wyglądać. Pan Jezus po zmartwychwstaniu ma jakieś ciało. Ale tak, ma to ciało takie, że jego najbliżsi go nie rozpoznają.
Mamy być zdrowi, głusi, tak. Odzyskają słuch, ślepi tak. Wzrok.
Tak. A jednocześnie wiemy, że to ciało też będzie miało różne pragnienia. To znaczy, że no jest scena, w którym Pan Jezus po zmartwychwstaniu je. I to nie jest tak, że przez Niego to tak przepływa i spada, tylko jakoś je.
Skoro będziemy mieli jakieś ciało, to mnie sprowadza do następnego pytania. Czy w niebie jest miłość?
Jest tylko miłość. Co więcej, ta miłość będzie między nami wszystkimi.
Dobrze, ale gdy powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie, czyli eros nam odpada.
Tak. Tak, ponieważ to wszystko będzie zapewnione poprzez to nasze spotkanie z Bogiem. To znaczy te układy społeczne, które mamy, ślubne, zakonne, no tak, one już nie będą nam potrzebne. Znaczy to jest trochę z taką pułapką, że pójdziemy w tą stronę wymyślaniu tego nieba, że ono będzie, nie wiem, ekstazą taką na pograniczu seksualności. Nie, to w ogóle nie. Właśnie już tego nie będziemy potrzebować. Tego. Będziemy zaspokojeni tak głęboko z Panem Bogiem, że nie będziemy już potrzebować takiej bliskości. I to jest bardzo ciekawe, bo myślę sobie, no ale to jest taka bliskość, jaką ona daje przyjemność. No tak, a to jeszcze będzie bardziej.
Były jakieś objawienia w historii Kościoła, które nam przybliżyły ten temat?
Byłem niedawno w hiszpańskiej Pontevedrze, w miejscowości, w której siostrze Łucji objawiła się Matka Boża, tej siostrze Łucji z Fatimy, jednej z tej trójki dzieci fatymskich. I w Pontevedrze miała też objawienia w 25 roku, w ubiegłego wieku. Były to objawienia dotyczące nabożeństwa pierwszych sobót. Natomiast przypomniało mi się, że w tych objawieniach siostra Łucja też miała, zapisała to w swoich pamiętnikach, taką uwagę, że kiedyś w czasie objawień fatymskich, 17 rok, trwa pierwsza wojna światowa, ona zapytała Matkę Bożą, ponieważ jedno z objawień fatymskich dotyczyło piekła, tego jak wygląda piekło. I zapytała Matkę Bożą, dlaczego tak jest, że ona nie pokaże tego obrazu tym wszystkim władcom i politykom świata, bo gdyby oni to zobaczyli, to z pewnością by się nawrócili i zakończyliby tę wojnę w jeden dzień, widząc, co ich czeka. No i wtedy nie ma odpowiedzi i ona już będąc dorosłą kobietą, dopisuje tam taki swój właśnie komentarz, mówiąc o tym, że gdyby tak było, ona to zrozumiała po latach, to ci ludzie albo by wpadli w jeszcze większe przerażenie, albo rozpacz, albo w ogóle zwątpili o tym, że mogą się zmienić. I to on prowadzi do następnego wniosku, który brzmi tak, że nikogo nie nawrócimy strachem. Jeżeli kogoś mamy zmienić, to tylko i wyłącznie miłością.
Dlatego też Kościół tak mało mówi chociażby o egzorcyzmach, żeby tym strachem nie nawracać?
Myślę sobie, że to jest jakaś skaza, czy taka cecha dzisiejszych czasów, takich, których my bardziej wierzymy w jakąś nowinę o potępieniu wiecznym i siłę tej nowiny, niż nowinę dobrą o zbawieniu. Zło już przegrało, prawda? Kościoła jest taka, zło już przegrało. My już teraz siedzimy na trybunach i tylko to fetujemy.
Po co w ogóle cały ten koncept nieba, piekła, sądu ostatecznego, czyśćca, skoro Bóg kocha? Skoro chcę wszystkich u siebie.
Tylko, że my nie wszystkich kochamy. Wcale nie jesteśmy tacy zawsze chętni, żeby z Panem Bogiem być. To prawda, Bóg nas kocha i chce naszego zbawienia, ale nie łamie naszej wolnej woli. Bo to jest trochę tak, że chcielibyśmy mieć jedno i drugie. Mieć ciastko i zjeść ciastko, to znaczy, że bez względu na to, co zrobimy, jak bardzo pokrzywdzimy ludzi, jak bardzo będziemy szlachetni, to i tak wszyscy ostatecznie wylądujemy na tym jednym boskim przyjęciu. U świętego bodajże Ambrożego z Mediolanu, nauczyciela świętego Augustyna, on miał taką myśl, że nasze spotkanie z Bogiem, każdego z nas, będzie polegało na tym, że najpierw zostanie nam zadane jedno pytanie: pokaż mi, jaki byłeś. Oczywiście Bóg to wie, ale pokaż nam całą prawdę, tak, tą o sobie. No i my jak zobaczymy to wszystko, tak, bez żadnego półcienia, i wtedy będzie drugie pytanie: czy w takim razie przyjmujesz moje miłosierdzie? I wydaje się, że to jest bardzo oczywiste. No jak? Oczywiście, że przyjmuję i w ogóle, ale to wcale nie jest takie pewne, ponieważ ktoś, widząc siebie, jaki był, w działaniu świadomym, nieświadomym, jak zobaczy to wszystko, to może się załamać. Albo się tak zawstydzić, że nie jest godny. No cała sztuka polega na tym, że bez względu na to, jak się czujemy, to żeby za tym miłosierdziem pójść. I proszę zobaczyć, że to jest taka intuicja w skali ostatecznej, w skali makro, ale my je doświadczamy w skali mikro także. Na przykład każda spowiedź to jest dokładnie to samo. Człowiek opowiada o tym, jak jest beznadziejny. I jednocześnie cała sztuka polega na tym, żeby z tym doświadczeniem powiedzieć: przyjmuję Boże miłosierdzie. I to jest to, co Pani też pyta. To jest ten udział naszej wolnej woli. Wszystko Pan Bóg może dla nas zrobić. Podprowadzić nas pod wszystko, ale ostatecznie ten jeden krok musi być nasz. I to jest piękne, bo to znaczy, że Pan Bóg nas traktuje bardzo poważnie. On resztę zrobi, ale ten jeden jest nasz.
Wybitny polski filozof, profesor Stanisław Grygiel, jeden z najbliższych współpracowników i przyjaciół świętego Jana Pawła II, mimo 87 lat znakomicie posługuje się nowymi technologiami. Beacie Sylwestrzak udało się porozmawiać z nim za pośrednictwem Skype'a o nauczaniu i osobowości papieża Polaka.
To jest ogromna rzecz dla świętego Jana Pawła II, małżeństwo. To wielka sprawa, tajemnica właściwie aktu stworzenia. Takiemu małżeństwu, które przeżywa kryzys, ja bym powiedział tak: wy się nie zastanawiajcie nad tym, jak rozwiązać wasze cierpienie, bo to jest tajemnica. Wy się uczcie cierpieć, bo wielkim człowiekiem jest nie ten, który unika cierpienia, który rozwiązuje cierpienie tak, że przestaje cierpieć, jeżeli to w ogóle możliwe, lecz ten, który umie cierpieć. Więc w małżeństwie trzeba się uczyć cierpieć. Miłość to nie jest wygodnictwo. Miłość to jest oddanie życia za prawdę człowieka dla drugiej osoby. To jest nauka, uczenie się umierania.
W jaki sposób Jan Paweł II chciał uchronić Polskę, Europę czy nawet cały świat przed laicyzacją?
Laicyzacja to jest w gruncie rzeczy zamknięcie człowieka w czasie i w przestrzeni. Odebranie mu tej rzeczywistości, która stale znajduje się przed nim, trochę dalej i do której on musi wędrować. Zamknięcie przed człowiekiem drogi do przyszłości. Odebranie mu przyszłości. Otóż jak można teraz walczyć z laicyzacją? Dawać świadectwo, że jest przyszłość przed człowiekiem, że koniec człowieka jest taki sam albo ten sam, którym jest jego początek. Początkiem człowieka w akcie stworzenia jest miłość, bo miłość Boża nas stwarza, a zatem przyszłością człowieka, końcem człowieka jest jego początek, czyli miłość, powrót do początku, powrót do miłości. Ciągłe przypominanie o tym, że zmierzamy do miłości, od której wyszliśmy. Każda prawdziwa miłość małżeńska, budująca trwałe tę wierność, każdy dar miłości, każda miłość rodzinna jest obroną człowieka przed laicyzacją. Ci, którzy chcą zlaicyzować społeczeństwo, niszczą przede wszystkim małżeństwo i rodzinę. Uderzają w to, bo jeżeli jest rodzina i małżeństwo silne, mocne, wierne, prawdziwe, w prawdzie, laicyzacja, ci rządcy usiłujący zlaicyzować społeczeństwo stają bezsilni. Dlatego trzeba opluwać, spotwarzać, zniszczyć właśnie miłość małżeńską i rodzinę. I mówić o innych miłościach. Nie chcę tu mówić, bo dzisiaj wynajduje się, no nie wiem, już coś, ta walka pci dzisiaj to już ma chyba tych, nie wiem, ponad 200 jakichś odmian pciowych. No to tak można w nieskończoność iść, wie pani. To w nieskończoność, tak zwane LGBT idzie w nieskończoność. Ale to jest laicyzacja właśnie. Niszczenie miłości, niszczenie daru. Człowiek zlaicyzowany nie wie, co to znaczy dar, dać siebie. On kiedy nawet daje coś, cokolwiek daje, to po to tylko, żeby zyskać jeszcze więcej, żeby mu to procentowało. A dar nie uznaje procentów. W darze zawiera się śmierć i zmartwychwstanie, a nie kalkulacje.
Jakie były pierwsze wrażenia, emocje bądź myśli, gdy ogłoszono, że Karol Wojtyła zostanie papieżem?
Nie ma nic tak. Zdziwiony to nie byłem i nie byliśmy w rodzinie zdziwieni, bo myśmy przypuszczali, że to się stanie. Ja nawet o tym rozmawiałem z samym kardynałem wtedy, ówczesnym Wojtyłą, przed jego odjazdem. I dziwne było jego zachowanie się wtedy, dziwna była jego rozmowa wtedy ze mną też, czy z całą naszą rodziną. Myśmy go żegnali wszyscy dzień przed odjazdem i powiedzieliśmy mu, że być może nie wróci. On się tylko popatrzył, wszystkich nas uściskał, każdego długo trzymał w swoich ramionach, dzieci, żony, nie? I nie powiedział ani słowa, tylko się odwrócił i odszedł. I wtedy powiedziałem do żony, on już wie, że nie wróci. A potem kiedyśmy to usłyszeli przez radio, pamiętam, dzieci napisały listy do niego. Pojechaliśmy na rozpoczęcie pontyfikatu, na mszę świętą. No, później jeździłem często do niego, a w końcu z całą rodziną przenieśliśmy się tutaj. I tak się ostało stać.
Jakim był przyjacielem? Bo nie tylko wykładowcą czy teologiem, ale jakim też człowiekiem bliskim rodzinie czy osobiście?
To człowiek, który uczestniczył w problemach, w trudnościach, w radościach rodziny, każdego członka rodziny, bez jakichś ostentacji, w sposób bardzo naturalny. Ja bym powiedział, że w ten sposób jakoś uczestniczą w swoim życiu sąsiedzi, dobrzy sąsiedzi na wsi, tak jak to dawniej bywało. Potrzeba było nafty, to się szło do sąsiada bez kłopotu i zawsze się tej nafty dostało do lampy. Brakło jajka, szło się do sąsiada. Brakło soli, szło się do sąsiada. I to było bardzo naturalne. Dziś to raczej jest nie do pomyślenia, ale w tej relacji ze świętym Janem Pawłem II to było nie tylko do pomyślenia, ale to się działo, to się wydarzało, bo to jest ciągłe wydarzanie się, dar się wydarza. Czyli, że można by powiedzieć, że cała ta znajomość, ta więź, to było takie jedno trwałe, bez żadnych trudności, jakichś nieporozumień, wydarzanie się czegoś między nami, co, myślę, każdego z nas powiększało. I kto wie, czy to właśnie nie wydarzała się prawda człowieka. To chyba prawda człowieka się wydarzała między nami. To bardzo naturalne wszystko. Tam nie było takiego jakoś, och, ach, ojej, nie, nie. Tam było zwykłe mówienie, tu jest chleb, tu jest sól, a tam są inne rzeczy i koniec.
W pewnym okresie też był niejako sąsiadem. Później po przeprowadzce do Rzymu.
No tak, bo nawet fizycznie, mamy mieszkanie naprzeciwko jego mieszkania było przez ulicę, także z okna do okna można się było zobaczyć. Także to też było takie sąsiedztwo, jak dawniej, no, o którym mówiłem przed chwilą, na wsi. Oczywiście to nie jest wieś, no, ale to jest sąsiedztwo było wiejskie, miało ten charakter. Zresztą on dobrze wiedział, gdzie jesteśmy, bo byśmy to przez okno pokazywali, o tu. No i czasem nawet był jakiś sygnał stamtąd, kiwnięcie, że trzeba przyjść albo coś. To było bardzo, no dziś to już tu papież nie mieszka, to już jest, te okna są ciemne w tej chwili.
Przed mikrofonem ksiądz Szymon Kasprzak, który przypomina dziś, że wszystkich świętych to nade wszystko święto radości i nadziei.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Uroczystość wszystkich świętych zwykle nastraja nas refleksyjnie. Wizyta na cmentarzu, troska o nagrobki, wspominanie drogich osób, które za wcześnie odeszły, intensywniejsza niż zwykle modlitwa za zmarłych, to wszystko daje okazję, żeby zastanowić się nad sensem naszego życia. Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy i konsekwentnie kim jesteśmy. W naszej pięknej polskiej kulturze Dzień Wszystkich Świętych zlewa się niemal z Dniem Zadusznym, co potęguje jeszcze wymowę tych jesiennych świąt. W Pamiętam, jak wielkie było moje zdziwienie, kiedy podczas praktyki, którą odbywałem w Irlandii, pojechałem z jeszcze jednym współbratem z Polski na cmentarz w Selbridge, miejscowości, gdzie mieściła się nasza szkoła salezjańska. Chcieliśmy uzyskać odpust za nawiedzenie cmentarza, ale pojechaliśmy na cmentarz dopiero wieczorem, żeby tak jak w Polsce móc podziwiać piękno kwiatów i świateł wyrażających żywą pamięć o zmarłych. Znaliśmy tylko ten nasz polski sposób świętowania tych dni. Wcześniej w nowicjacie i seminarium zwykle przygotowywaliśmy z tej okazji specjalny program artystyczno-modlitewny z młodzieżą i współbraćmi. To też trochę z tęsknoty za rodzimymi tradycjami pojechaliśmy z nadzieją na doświadczenie choć namiastki tego nastroju na obczyźnie. Niestety, kiedy wysiedliśmy z samochodu w głuchą ciemność, szybko zorientowaliśmy się, że tradycje, które znamy, nie są kultywowane w Irlandii. Sami na cmentarzu, w ciszy, raz po raz przerywanej dźwiękiem dzwonków wietrznych zawieszonych nad grobami, odmówiliśmy nasze modlitwy i wróciliśmy do domu zakonnego nieco zmieszani. Jak to zwykle bywa, także wtedy brak czegoś uświadomił mi, jak bardzo jest to dla mnie drogie, a z drugiej strony dał szansę na skupienie się nad tym, co jest istotą tych dni, zawartą w liturgii słowa choćby. I chociaż dziś pewnie wielu z nas jest w drodze na czy z cmentarza, to nie zapominajmy, że dzisiejsza uroczystość jest tak naprawdę świętem wielkiej radości, wdzięczności Bogu i dniem niezachwianej nadziei. Nadziei nie tylko na życie wieczne, ale także na realną możliwość otrzymania swojego udziału w tej wieczności. I takie powinno być też nasze chrześcijańskie odwiedzanie cmentarzy, pełne nadziei i optymizmu, że to, na co patrzymy i co przeżywamy, jest zaledwie rodzajem poczekalni, za którą czeka na nas coś wspaniałego, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. Dzisiejszy dzień to także spojrzenie na świętość. Czym ona jest? Nad tym zastanowimy się w drugiej części naszej refleksji. Dzisiejsze czytania pełne są nadziei i radości, która czerpie swe źródło ze zwycięstwa Boga. Księga Apokalipsy rysuje przed nami tron Boga, a wokół niego zgromadzony wielki tłum ludzi w białych szatach z palmami w ręku. Ich szaty paradoksalnie zostały wybielone we krwi, krwi baranka, krwi Jezusa. To najgłębsza prawda także o nas. Białe szaty chrztu stają się strojami weselnymi dzięki śmierci Jezusa, na którego ucztę wejdziemy, trzymając w rękach palmy, symbol sprawiedliwości, zwycięstwa i radości. Tam my, dzieci Boże, jak pisze święty Jan, zobaczymy Go wreszcie takim, jaki jest naprawdę. Wszyscy święci, czyli ci nasi zmarli, którzy odeszli z tego świata sprawiedliwi, czyli pojednani z Bogiem, już są uczestnikami tej wizji. Już Apokalipsa pokazuje nam, że świętość nie jest jakimś ludzkim przedsięwzięciem, jakąś ludzką tylko doskonałością, perfekcjonizmem. Kto tak postrzega świętość, szybko się zniechęci, swoje szaty zabrudzi, a palmę wyrzuci zniechęcony. Świętość jest darem, można go przyjąć lub nie. Jest darem świętego Boga. Świętość, mówiąc kolokwialnie, załatwił nam Syn Boży, oddając za nas życie. To już jest zrobione. Wystarczy tylko zbliżyć się tam, gdzie tryska źródło oczyszczającej krwi Zbawiciela, która zanurza nas w przebaczającej miłości Ojca. Ale świętość to nie tylko życie wieczne w niebie. To także konkretne postawy tutaj na ziemi, które wynikają z naszej przynależności do baranka. Ale nad tym zastanowimy się po krótkim muzycznym przerywniku. Nasza przynależność do Jezusa daje nam nie tylko prawo wejścia w życie wieczne z Bogiem po śmierci. Nasz chrzest nadaje sens wszystkim trudnym sytuacjom w naszym życiu, które Jezus opisał w kazaniu na górze, wyliczając 8 błogosławieństw. Błogosławieni znaczy szczęśliwi. Ale jak w dzisiejszym świecie może być szczęśliwy ktoś, kogo najogólniej moglibyśmy nazwać przegranym? Ubogi, płaczący, cichy, doświadczający niesprawiedliwości, stale użyczający ze swojego i ustępujący, wolny od ziemskich przywiązań i przyjemności, mediator wiecznie rozerwany jakimś konfliktem, wreszcie prześladowany. Gdzie tu widzieć powód do szczęścia? A Jezus wyjaśnia, że za wszystkimi tymi po ludzku przegranymi w wstawi się sam Bóg i wynagrodzi ich cierpienia tego czasu. Czy dziś do nas przemawia jeszcze ta obietnica nagrody? Czy zanurzeni w kulturze natychmiastowości i wygody potrafimy jeszcze znosić niedogodności w imię przyszłej chwały? Jeśli zatem chcemy kiedyś dołączyć do tłumu zebranego wokół tronu Baranka, trzeba nam obrać konkretną postawę już tu na ziemi. Jak mawiał święty Jan Bosko, stąpajcie twardo po ziemi, ale sercem mieszkajcie w niebie. To jest świętość. Niekoniecznie wyraża się ona w mnożeniu pacierzy, jeśli nie idą za nimi w codzienności postawy inspirowane błogosławieństwami czy Ewangelią w ogóle. W tradycji salezjańskiej świętość w codzienności od początku była ideałem, który podziwiał ksiądz Bosko w nauczaniu świętego Franciszka Salezego. Obydwaj uczyli, że wcale nie trzeba być mnichem, ascetą czy męczennikiem, żeby zostać świętym, ale że każdy człowiek może być świętym, gdy dobrze wypełnia obowiązki płynące z jego stanu życia. Święty Dominik Savio, wychowanek księdza Bosko, napisał kiedyś w liście do kolegi: tu na ziemi świętość polega na tym, aby stale być radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki. Radość, o której mowa, płynie z czystego serca zanurzonego w Bogu. Zbudowana jest na nadziei i na przekonaniu, że Bóg jest dobrym ojcem dla swoich dzieci. Świętość zatem to postawa pełna pokory, uniżenia, służby, cierpliwości, ale to nie bierność, wręcz przeciwnie, to czynna miłość, miłość w praktyce, miłosierdzie wyświadczane w najdrobniejszych zajęciach codzienności, aż po poważne zobowiązania zawodowe służące dobru wspólnemu, od domowego mycia naczyń choćby, po sporządzanie poważnych analiz dla szefa. Świętości nie zdobywa się w nadzwyczajnych okolicznościach, ale właśnie w pozornie mało znaczącej szarości dnia. Przychodzi mi tu na myśl pewna 80-latka, której mszę jubileuszową niedawno sprawowałem. W Ewangelii tego dnia Jezus mówił: kto wśród was chciałby być wielki, niech będzie sługą waszym. Było mi dane z bliska poznać dom tej kobiety. Tak go urządziła, że jest wiecznie otwarty i przez lata stał się schronieniem nie tylko dla dzieci i wnuków, ale także dla dalszej rodziny, sąsiadów, przyjaciół, znajomych i współpracowników, nie tyle jej, co jej dzieci i wnuków. Kobieta, która mogłaby już powiedzieć, że jest zmęczona i ma dość, nie tylko wita wszystkich uśmiechem i przenikliwym spojrzeniem, ale służy dobrym uchem do słuchania i ramieniem, w które można się wypłakać. Ale to nie wszystko. Nigdy także nie gotuje obiadów tylko dla domowników, bo jak mówi, pewnie ktoś jeszcze zajrzy. A na koncerty to najchętniej daje się zabrać nie rówieśniczkom, ale młodzieży, która dosłownie dzień i noc przewija się przez dom. Jeśli się na coś skarży, to tylko na to, że nie wszystko zostało zjedzone, no i że mogłoby trochę mniej boleć, to więcej by zrobiła. Na ile ja poznałem Ewangelię, to na tym polega świętość w codzienności. I jeśli babcia Kazia, jak ją wszyscy czule nazywamy, wytrwa w tej postawie, to kiedyś z całą pewnością zasili tłum błogosławionych w bieli, zebranych radośnie wokół tronu Baranka. To między innymi o takich ludziach i o ich wierności do końca jest ta dzisiejsza uroczystość.
Stąpajcie twardo po ziemi, ale sercem mieszkajcie w niebie. To recepta na świętość, którą pozostawia na resztę świątecznego dnia ksiądz Szymon Kasprzak. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Krytkowski.
Między niebem a ziemią.